Nasze poznanie w ten sposób wyglądało, że ja pracowałam w miastoprojekcie, a mój mąż pracował już wtedy w telewizji. Robił taki tygodniowy program Wszystkie dni tygodnia i przyszedł na spotkanie z architektami. No ale przy okazji ja pracowałam w zespole Zieleni, bo jestem z zawodu architektem krajobrazu. Koledzy przyprowadzili męża do naszego zespołu, ponieważ w tym okresie zieleń była w dosyć złym stanie. No i architekci skierowali męża na rozmowę ze mną. I mąż rzeczywiście zainteresował się sprawami zieleni w Łodzi. Umówiliśmy się, pojechaliśmy na przegląd takich najbardziej zdewastowanych terenów zieleni. Mąż obfotografował to, no a ja o tym opowiadałam. I potem umówiliśmy się jeszcze raz, żeby już zmontować tą audycję. I wtedy ja jakoś zdradziłam się, że ja pochodzę z Wilna. I to był początek naszej rozmowy na tematy wileńsko-akowskie, bo mój mąż mówi, proszę panią, ja jestem łodzianinem, ale ja też byłem w Wilnie w AK. Działałem w AK. Ja mówię, o proszę pana, czytałem o AK takie artykuły w Nowej Kulturze. Jakiś akowiec pisał listy z Workuty. I myśmy te listy bardzo przeżywali, bo opisywał, że akowców tam jest bardzo dużo, że nie mają możliwości przyjazdu do Polski. Ale w Polsce była już Odwilż i Nowa Kultura to drukowała. To były 4 listy z Workuty. Ja mówię, bardzo przeżywałam. Jakiś Pelka, mówię, pisał te listy. Pelka Michał. A mąż się uśmiechnął i mówi, proszę panią, to ja pisałem, bo to był mój pseudonim wojenny sowiecki.
Czyli właśnie dopiero w momencie, kiedy napisał te książki o Workucie, to też było takie jego rozliczenie się z tą przeszłością?
Na pewno z przeszłością. Ale to minęło kilka dobrych lat, kiedy zostałam jego żoną. Pisał książki o Łodzi. Początkowo był to okres przecież, jak wiemy, PRL-u. I dopiero po 90 chyba roku napisał wspomnienia o Workucie. Bardzo piękną książkę. Taką zbeletryzowaną, bo opisywał tam ich codzienne życie. Bo przecież tych Polaków tam było bardzo dużo. Bo napisał jeszcze książkę, bo tam był nie tylko obóz męski w Workucie, ale był też obóz żeński. Poznał tam panie, które potem przyjechały tu do Polski. Między innymi pani Wanda Kialka, z takiego bardzo znanego akowca Kialki żona. I mąż wydał książkę o kobietach. Też bardzo to są właściwie jedne z najcenniejszych opracowań wspomnieniowych o tych kobietach, co one przeżywały tam w tej Workucie. Ja może zacznę opowiadać może, jak mąż został internowany. W 1939 roku został przyjęty, on był kawalerzystą.
No właśnie, to cofniemy się do tych czasów jeszcze przedwojennych,
no, tak? Właśnie. Mhm. W 1939 roku we wrześniu on był w czwartym pułku ułonów chyba za niemeńskich początkowo, no ale w żadnych zbitew ten ich pułk nie brał udziału, tylko się prawdopodobnie przechodzili w stronę wschodnią, w stronę Litwy. I po pakcie Molotow-Ribbentrop Litwa właściwie była neutralnym krajem, ale zajętym przez Sowietów. Więc oni przekroczyli granicę litewską, ci kawalerzyści, i tam zostali przez Litwinów internowani. Zostali internowani i mąż z przyjacielem, no dosyć długo byli w tym obozie, na jakimś małym miasteczku litewskim. Uciekli stamtąd, udało im się uciec. Dostali się do Kowna, tam im Polacy mieszkający w Kownie pomogli. Dostali się do Wilna. I tu w Wilnie już Wilno było przekazane już Litwinom przez Rosjan. W Wilnie mąż zaczął pracować jako kominiarz. To mu bardzo ułatwiło kontakty z pozostałymi jakowcami, którzy tam byli, w ogóle z młodzieżą. I mąż zaczął bardzo czynnie działać w AK wileńskim jako kominiarz. Ten okres był to trudny okres, bo dosyć szybko się dostał do Kedywu, potem nawet został dowódcą w Kedywie, a Kedyw to były akcje uliczne, to były wyroki wydane przez sąd akowski na zdrajcach. I mąż, kiedy już niestety zaczęto szukać męża, miał tam pseudonim Jurek w Wilnie, w AK, przerzucono go do lasu. W lesie też był dowódcą już chyba prawie szwadronu, bo najpierw był dowódcą tylko plutonu w 1939 roku. I przerzucono go do lasu. I tutaj też się zaczęła przykra historia, bo uciekali w stronę Wilna, bo Rosjanie początkowo przyjaźnie traktowali ich. Oni razem zdobywali Wilno. AK to była akcja Ostra Brama. Nawet biało-czerwoną flagę na Górze Zamkowej powiesili jakowcy, a potem Rosjanie zaczęli ich aresztować, bo zmienił się stosunek do Polaków. No i wtedy, to była taka dosyć ważna historia, więc może opowiem, przechodząc przez las, mąż, mało było koni i mąż pojechał do wsi na konno jako dowódca, żeby zorganizować furmanki dla swoich żołnierzy. Kiedy wrócił, okazało się, że Rosjanie dopadli ten oddział, rozbroili żołnierzy i też pojechali po furmanki, zostawiając jednego wartownika. I mąż odbił swój oddział. I może zakończenie tej historii jest takie, ja zacytuję to, co mąż napisał w książce. Zakończenie tej historii leśnej. Odbicia chłopców od Rosjan. Krótko przed aresztowaniem odszukał mnie ktoś dawno niewidziany i powiedział, że chce się ze mną spotkać pewna jego znajoma pani. Doszło do spotkania z osobą, której w życiu nie widziałem. Dziękuję, że chciał się pan ze mną spotkać, panie poruczniku. Jestem matką dzieciucha, w cudzysłowie, powiedziała, przypominając mi mojego najmłodszego ulana. Szukałam pana po to, by w imieniu matek tych chłopców wymieniła 7 czy 8 pseudonimów, podziękować panu, że oddał nam pan nasze dzieci. Tak się zakończyła sprawa odbicia leśnych chłopaków od Rosjan. Mąż głównie miał akcje wileńskie. Może pozwolę sobie jeszcze 2 zdania powiedzieć. Nie ja, tylko ktoś inny. Tutaj mam przed sobą wydaną w Paryżu w 1979 roku w Instytucie Literackim książkę Wileński matecznik Bronisława Krzyżanowskiego. Był to jeden z dowódców wileńskich, gdzie w 2 zdaniach zacytuję, on lepiej mówi o moim mężu niż ja to potrafię. Tym razem sam objąłem dowództwo, tym Krzyżanowski to mówi, i musiałem zacząć od szukania pomocy postronnej dla stworzenia ekipy. Skończyło się na tym, że Dąbek, wbrew dotychczasowym zasadom, przydzielił mi na robotę ludzi z innego oddziału. I to nie byle jakich. Filary naszej najbliższej sąsiadki egzekutywy. Tej właśnie, u której Frez był oczkiem w głowie. To jest odbicie Freza, którego wieziono z więzienia do szpitala. To moja informacja. Filary stawiły się przede mną w pośpiechu i gotowości do działania. Byli to Zeks i Jurek, 2 dowódcy i główni operatorzy oddzielnych zespołów likwidacyjnych. W całym Wilnie, a może i w całej Polsce, trudno by mi było znaleźć bardziej kompetentnych wykonawców przy pistoletowej rozprawie na bliski dystans. Na tym polegała działalność mojego męża w Wilnie przez te wszystkie lata wojny. Tak powiedział Krzyżanowski w wydaniu paryskim książki o matyczniku wileńskim. Potem szukali go Sowieci. Przypadkowo był kocioł i przypadkowo mąż się znalazł w tym mieszkaniu, gdzie przyszli po oficera przedwojennego, starszego pana, i złapali męża. Po nitce do klępka doszli, kim był mój mąż. Był wyrok, był sądzony, dosyć długo siedział w więzieniu wileńskim i potem był wyrok sowiecki. Z tym, że mój mąż wziął na siebie winę tego oficera, bo oni tam jakieś, niezupełnie się nie orientuje, jakie zastrzeżenia do tego starszego pana, i jego tego pana zwolnili, dlatego że mąż powiedział, że to on tą całą sprawę prowadził. No i dostał 15 lat lagru w Orkucie, gdzie został wywieziony. I wrócił w 56 roku w październiku. Poznała męża w 57 roku. Zaskoczyła mnie jedna sprawa. Mąż nie miał normalnej cery. Mąż miał cerę szarą, bo w Orkucie tylko lata jest 1,5 miesiąca do 2 miesięcy. Mąż mi się nie podobał z wyglądu, bo był szary. To była przedziwna historia. Poznałam go w kilka miesięcy po jego powrocie z Orkuty.
Był kawalerzystą, tak? Chciałam zapytać o te konie. No, napisał książki o koniach. Przeczytałam, że w ogóle długo jeździł
Grudziądz.
Konno, no właśnie.
Grudziądz to jest szkoła kawalerii.
On tak od początku chciał być kawalerzystą, tak?
Tak, i więcej, bo on też opisane to jest w jego tej książce. On skończył, nie pamiętam w którym roku, jako prymus. I prymusi dostawali szable. On liczył, że on dostanie szable i tej szabli nie dostał. Taki był podobno zwyczaj Grudziądzu, ale widocznie skończyli z tym zwyczajem dawania szabel kawalerzystom, ale w literaturze londyńskiej, którą mam, i wszędzie jest podkreślane, że mąż był prymusem tego swego rocznika. Jego zamiłowanie do koni zostało. Przykra jest sprawa pożegnania jego z koniem w lesie. Mąż tutaj opisuje to w taki bardzo ciepły sposób, jak mu trudno było się rozstać z jego koniem. I potem już nie miał okazji do jeżdżenia konno. Wrócił do Łodzi i w Łodzi zaczął jeździć konno już normalnie w tych klubach jeździeckich, ponieważ się znał na tych sprawach. Napisał podobno bardzo ładne te książki o koniach.
To pożegnanie, o którym pani wspomina z koniem, to w czasie wojny jeszcze, no,
wtedy,
tak?
Kiedy właśnie oni uciekali już w stronę Warszawy przed Sowietami. To było jego ostatnie rozstanie z koniem. Opisuje to w książce, wzruszające to jest.
Czy mąż takie talenty pisarskie to właśnie posiadał od zawsze, bo...
Od zawsze. Od zawsze. Od zawsze. Rysunkowe, to te konie malował mając 16 lat, te lepki końskie. Miał rzeczywiście zdolności duże pisarskie i malarskie. I zawsze to lubił. Kiedy otrząsnął się z Workuty, kiedy już prawie zapomniał o swoich tych smutnych przeżyciach, kiedy nawiązał kontakty z kolegami, którzy też z Workuty wrócili, mąż zainteresował się, bo to Łódź to było jego rodzinne miasto przecież. Zaczął pisać o Łodzi, o teatrze ludzkim. 3 książki chyba są o teatrach ludzkich. Pierwsze książki to były o Łodzi. A potem rozszerzył w późniejszym okresie, już po 1989 roku, o inne zainteresowania swoje.
No właśnie, tak wspominałyśmy o tych koniach, właśnie powstały te książki o Workucie, tak, o Łodzi. No i w zasadzie też parał się dziennikarstwem, tak, bo już wspomniana telewizja, radio.
Dziennik Ludzki. Ostatni felieton do Dziennika Ludzkiego napisał 2 tygodnie przed śmiercią. Co tydzień w sobotę pisywał felietony o Łodzi i podobno tak mówili przyjaciele, że zaczynają czytać Dziennik Ludzki od felietonu Urbankiewicza. Pisał do śmierci felietony.
Tak się zastanawiam, dlaczego z kolei po szkole postanowił zostać wojskowym, tak?
Nie, poszedł. Nie. On po szkole poszedł na uniwersytet przed wojną. Wojna przerwała mu studia uniwersyteckie i on prawo skończył po wojnie, już będąc moim mężem. Studiował, skończył prawo, pracując, studiował. On chyba pierwszy rok przed wojną miał zaliczony prawa.
Te wszystkie przeżycia wojenne świadczą jakby też to, czym się zajmował, że był w Kedywie, że musiał być takim, nie wiem, mocnym psychicznie.
Bardzo. Osobowość miał rzeczywiście mocną. Przede wszystkim był bardzo odważnym człowiekiem. Tu opisuję w książce jedną z akcji, ważniejszych akcji. Podejrzewam, że on może nawet Virtuti Militari dostał za tą akcję odbicia Freza na ulicy, bo tam zaatakowali ich Niemcy. Oni 3 dni siedzieli w kamienicy, oglądając, czekając na ten przewóz tego chorego Freza z więzienia do szpitala. I potem, kiedy odbili Freza, uciekali z nim. Żołnierze niemieccy przechodzili, zaatakowali ich. Oni wskoczyli do łódki, musieli przez Wilię przepłynąć. Zresztą mąż nawet nie wie, co się stało z tą dziewczyną, która była przewoźnikiem w tej łodzi. Zmusili ją do przewiezienia ich przez Wilię i w ten sposób uciekli Niemcom. Ale mąż był bardzo odważny. Ta odwaga chyba pomagała mu w tej jego niewdzięcznej pracy. W ten sposób go koledzy oceniali, łącznie z Krzyżanowskim, dowódcą. Być może, że to Virtuti Militari, że on dostał za pracę w Kedywie, może odbicie nawet Freza, nie wiem, bo potwierdzenie Ministerstwo Spraw chyba, nie wiem, jakichś zagranicznych albo wojskowych w PRL-u zażądało potwierdzenia, że mąż ma Virtuti Militari. I to potwierdzenie przyszło z Londynu, więc mąż był w spisie tych walecznych oznaczonych w Londynie. I dopiero po potwierdzeniu w Londynie mężowi w Polsce tutaj dano legitymację Virtuti Militari. Londyn potwierdza to gdzieś w dokumentach mam.
Pani gdzieś tam głęboko czuje się właśnie wilnianką. Czy państwo tam pojechaliście po wojnie?
Nie,
byliście?
Nie, mąż nie chciał. Ja byłam kilka razy w Wilnie. Prywatnie, z wycieczką, a mąż nie chciał. Z mężem nie byłam w Wilnie.
A czuje się pani związana z Wilnem?
Bardzo. Ja mam groby rodzinne w Wilnie na Rosie. Boleję nad tym, że teraz nie mam możliwości pojechać, bo opiekowałam się tymi grobami. No ale...
Czy ktoś w ogóle z rodziny tam został, po tamtej stronie?
Tak, została babcia, która stwierdziła, że nie przyjedzie do Polski, bo myśmy wyjechali do Polski w ramach repatriacji, że będzie pilnowała naszego domu, dworku, bo to był taki piękny dworek w samym Wilnie, tak, bo Wilno się rozszerzało. Babcia widocznie część ziemi sprzedała, bo to było dużo najpierw ziemi, potem został taki piękny ogród i dworek i babcia powiedziała, będę na was czekała, bo przecież wrócicie do Wilna. I babcia umarła w Wilnie. I mam tam pochowaną babcię i ciocię. Ale ja byłam dzieckiem. Natomiast pamiętam, bo mieszkaliśmy w dzielnicy kolejowej tak zwanej. Pamiętam okropne mam wspomnienia z czasu wojny, bo niedaleko naszego domu przechodził linia kolejowa do Ponar. I widziałam te pociągi Żydów wiezionych do Ponar i oni biedni, ja byłam dzieckiem wtedy, i oni biedni rzucali kartki swoimi nazwiskami. No ale co mogło dziecko? Ja podnosiłam te kartki, widziałam nazwiska, bo oni rzucali kartki, kto jedzie tym pociągiem. To widziałam i mieszkałam niedaleko rampy kolejowej na wagony towarowe, z której to rampy mojego męża wywieziono, jak się zorientowałam, z jego książek, nie od niego, tylko z jego książek. Rampa kolejowa była niedaleko dworca kolejowego. To była taka dzielnica kolejowa, z której to rampy wywieziono mojego męża do Workuty. No ale ja wtedy byłam dzieckiem.
Był blisko właśnie. Po mężu, który niezwykle był taki płodny twórczo, zostało wiele książek, właśnie wiele pamiątek, ale też jest taka jedna szczególna pamiątka, to jest muzeum, tak?
Tak, no muzeum to była pasja mojego męża. W momencie, kiedy wpadł na pomysł urządzenia muzeum ksiądz Bednarek, mąż się tym bardzo zaczął żyć tą sprawą. No, muzeum zostało założone 26 lat temu. Prezydent Palka powiedział o muzeum, że to jest dla ludzi bardzo cenna instytucja, bo to jest jedyne muzeum w Polsce kresowe, a drugie muzeum AK jest tylko w Krakowie, więc właściwie są tylko dwa muzea w Polsce poświęcone AK, jedno kresowemu, jedno ogólnopolskiemu. I 26 lat temu to muzeum było bardzo czynne, aktywne. Zwiedzali wycieczki szkolne z nauczycielami, historykami. Były zjazdy AK-owców z całej Polski. Przyjeżdżało około 40-50 osób. Zresztą zasoby muzeum są cenne. Materialnie oceniając, jest to wartościowe muzeum. Wiem, że naukowcy korzystali z materiałów, które są w muzeum dotyczących kresów. Podobno napisano pracę magisterską, napisano pracę doktorską, korzystając z materiałów, które są w muzeum. Z przykrością stwierdzam, że teraz muzeum jest zamknięte. Nie wiem dlaczego. Muzeum zostało przekazane parafii w prezencie, notarialnie, ponieważ niestety AK-owcy są już bardzo leciwi panowie i nie są w stanie się opiekować. No, opieka polegałaby na tym, że ze dwa razy w tygodniu należałoby zorganizować dyżury w muzeum, żeby ludzie mogli to muzeum odwiedzać po prostu.
Szkoda, prawda, jak się pomyśli o tym, że tyle pamiątek, cennych właśnie dokumentów, broni, wspomniała pani, jest no, zamkniętych pod kluczem.
Tak. No niestety mnie to bardzo smuci. Bardzo boleję nad tym, że pomysłodawca, ksiądz Bednarek, przeszedł na emeryturę. Żałuję, że nadal się nie opiekuje muzeum.
Mamy nadzieję, że ta sytuacja zmieni się, prawda? Że no, ktoś pójdzie po rozum do głowy i udostępni to muzeum.
No ja też na to bardzo liczę, że ta sprawa zostanie pozytywnie załatwiona, tym bardziej, że tak jak powiedział prezydent Palka, jest to duma Łodzi, że my takie muzeum mamy.